Są takie rzeczy, które przychodzą nam bez wysiłku. Naturalnie, a czasem nawet bez zastanowienia. Jestem pewien, że gdybym was zapytał, każdy z was byłby w stanie wymienić w sobie przynajmniej kilka takich cech. I nie zawsze są to złe rzeczy. Niektórzy na przykład bez trudu potrafią rozmawiać z nowo napotkanymi osobami. Osobiście zazdroszczę takiej umiejętności. Inni mają wrodzone poczucie rytmu albo słuch i jeszcze inni potrafią naturalnie orientować się w terenie, nawet jeśli znajdują się gdzieś w jakimś miejscu po raz pierwszy, w zupełnie nowym miejscu. A są wreszcie tacy, dla których najbardziej naturalne na świecie jest pomaganie innym i mają do tego dar. Ale z drugiej strony nie ma co się oszukiwać. Zwykle łatwo przychodzą nam rzeczy, które wcale dobre nie są. Żeby nie szukać przykładów daleko, moje córki intuicyjnie i bez żadnego przeszkolenia dokładnie wiedzą, jak robić sobie nawzajem na złość. Ja z kolei nie potrzebuję niczyjej pomocy, żeby na nie w tej sytuacji krzyknąć, chociaż wiem, że nie powinienem. I znów myślę, że przykłady moglibyśmy mnożyć. Ale ja chcę dziś skupić się na jednej, dość szczególnej skłonności, która przychodzi nam bez wysiłku. Jest ona o tyle specjalna, że o ile w kontekście społeczeństwa, naszych relacji międzyludzkich jest szkodliwa i uprzykrza wszystkim życie, to wśród wierzących jest po prostu zabójcza. I jak to zwykle ze złymi cechami bywa, nie jest też niczym nowym. Kościół boryka się z nią od samego początku swojego istnienia i trzeba przyznać, że 2000 lat później wcale nie jesteśmy w lepszej sytuacji niż na początku. Jakiś czas temu Markus użył internetu jako przykładu przestrzeni, gdzie owa skłonność jest niezwykle wyraźnie widoczna. Mam oczywiście na myśli skłonność do kłótni i podziałów. Temat jedności pojawia się w Nowym Testamencie bardzo często. Czy to w listach, czy w Ewangeliach. Jest on również swoistym trzonem trzeciego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, który stanowi podstawę dla dzisiejszego nauczania. Miasto Korynt miało wyjątkowo korzystne położenie geograficzne. Znajdowało się między dwoma portami i dzięki temu stało się największym ośrodkiem handlowym w Grecji, a w konsekwencji było bardzo bogate. Do Koryntu chętnie przybywali mówcy i filozofowie, którzy przy okazji publicznych dysput promowali nowo powstałe prądy myślowe. A mimo to Korynt nie był miastem o dobrej sławie. W użyciu był nawet czasownik koryntiazomai, oznaczający w dosłownym tłumaczeniu żyć po koryncku. Używano go na określenie niemoralności seksualnej lub rozwiązłego stylu życia. I jakby tego było mało, Koryntianie słynęli również z pijaństwa. Korynt był miastem wielkich nierówności społecznych i kontrastów, gdzie bardzo bogaci żyli tuż obok ludzi nieposiadających nic lub prawie nic. Być może wiesz już, do czego zmierzam. Nie wiem jak wam, ale mnie opis otoczenia, w jakim żyli wierni Koryntianie, daje mocno do myślenia. Nierówności społeczne? We współczesnym świecie pogłębiają się z każdym rokiem. Najnowsze badania szacują, że 10% najbogatszych osób w Polsce dysponuje już około 40% całego dochodu narodowego. Dalej, pijaństwo. Między 2,5 a 3 miliony ludzi w Polsce pije alkohol w sposób ryzykowny lub szkodliwy. A zaś jeśli chodzi o niemoralność seksualną, to jeśli nie wiedzieliście, przynajmniej 30% ruchu, całego ruchu w internecie jest generowane przez strony porno. Współczesny, cywilizowany świat ma ze starożytnym Koryntem więcej wspólnego niż chciałby przyznać. Otoczenie, w jakim przyszło żyć Koryntianom, nie pozostawało bez wpływu na tę młodą wspólnotę wierzących, którą Paweł założył w Koryncie ledwo 5 lat wcześniej. A warto jednak podczas lektury tego listu pamiętać, że również nasze otoczenie chce mieć wpływ na nas, a w dodatku otoczenia te są do siebie zaskakująco podobne. Jeśli masz ze sobą swoją Biblię, to zachęcam cię, żebyś ją otworzył i śledził tekst razem ze mną. Z uwagi na to, jak bogaty w treści jest ten rozdział, podzielę go na kilka fragmentów. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział. Ja też, bracia, nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowych. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Teraz również nie możecie, gdyż pozostajecie cieleśni. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość, dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie po ludzku? Kiedy jeden mówi, ja należę do Pawła, drugi ja do Apollosa, to czy nie jesteście ludźmi? Kim jest Apollos i kim Paweł? Narzędziami, dzięki którym uwierzyliście. Każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie do swego wysiłku każdy odbierze zapłatę. My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami, a wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. Pierwsza rzecz, jaka rzuca mi się tu w oczy, to surowy, niemal ostry ton, w jakim Paweł zwraca się do odbiorców. Bez owijania w bawełnę i bez kokieterii mówi im, że są niedojrzali i cieleśni. Kontrast między człowiekiem duchowym a człowiekiem cielesnym jest wyjaśniony kilka wersetów wcześniej, pod koniec drugiego rozdziału. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem, nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. A więc bez zastanawiania się nad tym, jak jego list wpłynie na postrzeganie go przez Koryntian, Paweł wysyła im jasny przekaz. Byliście i wciąż jesteście niedojrzali, a wielu spraw nie rozumiecie. Dlaczego to robi? Dlaczego nie próbuje się jakoś tej informacji posłodzić? Wie przecież, że jedną z przyczyn podziału w koryńskiej wspólnocie jest to, że pojawił się w niej inny, bardziej utalentowany oratorsko nauczyciel, Apollos. Czy Paweł nie obawia się, że zniechęci do siebie tę resztkę wierzących, którzy wciąż stoją po jego stronie? Otóż właśnie nie. Tym brakiem zahamowań w mówieniu Koryntianom trudnej prawdy uwiarygadnia swoje stanowisko. I to jest sedno tego, co jak sądzę chcę w tym fragmencie przekazać. Że naprawdę nie liczy się ani on, ani Apollos, ani pastor Marek, ani pastor Zygmunt, ani nikt inny. Tylko Bóg jest prawdziwą przyczyną i sprawcą wszystkiego. Również powstania i wzrostu swojego Kościoła. Jest w tym fragmencie jeszcze coś, o czym jak sądzę zdarza nam się czasami zapomnieć. Że duchowość naśladowców Jezusa przechodzi przez różne etapy rozwoju i ma przez te etapy przechodzić, ma się rozwijać. Naszym celem jest wzrastanie z pomocą innych wierzących ku byciu ludźmi duchowymi. I nie jest to ani dobre, ani normalne, kiedy wzrost ten ulega zahamowaniu. U Koryntian po 5 latach Paweł zakładam, że z wielkim smutkiem musiał stwierdzić, że tego wzrostu nie widzi. Jeśli jesteś człowiekiem nawróconym, to myślę, że koniecznym jest, byś co jakiś czas zastanowił się, czy stajesz się coraz bardziej duchowy, czy stoisz w miejscu, lub co gorsza, stajesz się coraz bardziej cielesny. Może jednak w tym momencie chciałbyś zadać pytanie, ale dlaczego właściwie muszę się rozwijać? Przecież wierzę w to, że Jezus umarł za moje grzechy, zmartwychwstał i żyje. Zaprosiłem Go do mojego życia i szczerze się nawróciłem. Czy to nie wystarczy? Przecież Biblia głosi zbawienie z łaski, więc moje starania bądź ich brak nie mają żadnego znaczenia. Odpowiedzi na te wątpliwości spróbujmy poszukać w następnym fragmencie. Czytam od wiersza 10. Według udzielonej mi przez Boga łaski, jako mądry mistrz budowlany położyłem fundament. Inni na nim budują i niech każdy uważa, jak buduje. Co do fundamentu, nikt nie może położyć innego poza tym, który już jest, a którym jest Jezus Chrystus. Natomiast czy ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana czy słomy, to się okaże w tym dniu. Każde dzieło przejdzie przez próbę ognia. I jeśli w ten sposób wyjdzie na jaw jego, i w ten sposób wyjdzie na jaw jego wartość. Jeśli czyjeś dzieło wzniesione na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma nagrodę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie stratę. Choć sam będzie zbawiony, tak jednak jakby został ocalony z ognia. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Widzimy tu dalsze rozwinięcie metafory budowli. Jezus, o czym czytamy w Ewangeliach Mateusza i Łukasza, zakończył swoje kazanie na górze przypowieścią o domu zbudowanym na skale i domu zbudowanym na piasku, wskazując na potrzebę wybrania Jego oraz Jego nauki jako podstawy swojego życia. Okazuje się jednak, że oprócz solidnego fundamentu ważne jest również to, co zrobisz z nim dalej. Innymi słowy, nie jedynie to, na czym budujesz, jest istotne, ale również to, jak budujesz. Nawrócenie się powinno być dopiero początkiem, a nie końcem naszej chrześcijańskiej drogi. Czasem niestety wygląda to tak, jakby moment nawrócenia był ukoronowaniem naszego rozwoju duchowego, punktem kulminacyjnym, po którym czeka nas już tylko sielanka, wakacje pod palmami, odcinanie kuponów od wcześniejszego wysiłku. Rzeczywistość wygląda, czy raczej powinna wyglądać, dokładnie na odwrót. To dopiero od tego momentu zaczyna mieszkać w nas Duch Święty, a my jesteśmy odpowiedzialni za stan Jego świątyni, którą od tego momentu się stajemy. Powinniśmy ją wznosić i jednocześnie zaczynamy pomagać w tym swoim siostrom i braciom w Chrystusie. Oto wyłania się więc odpowiedź na nasze niedawne wątpliwości. Po pierwsze, zacznijmy od kwestii najbardziej oczywistej. Myślę, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, wolałby otrzymać nagrodę niż ponieść stratę, prawda? Tym bardziej, że mówimy tu o dziele naszego życia. Nie ma chyba nic ważniejszego, co może podlegać ocenie, a jednocześnie absolutnie nie ma ważniejszego oceniającego od Boga. Myślę, że uznanie, podziw, akceptacja innych ludzi, tak często poszukiwane przez nas w tym życiu, w perspektywie wieczności każdy z nas będzie zmuszony uznać za, delikatnie mówiąc, bezwartościowe. A czas, jaki poświęciliśmy na pogoń za tymi rzeczami, w zależności od tego, ile go było, albo wzbudzi nasz uśmiech politowania, albo, czego nikomu nie życzę, głośny płacz. Być może wydaje ci się to mało duchowe i myślisz sobie, że to brzmi jak tania próba motywacji ze strony Boga za pomocą marchewki. Przyznaję, że sam miałem taki moment zawahania, w którym wydawało mi się, że brzmi to dziwnie, materialistycznie i niebiblijnie. Zaraz przypomniałem sobie jednak, że przecież jedną z cech Boga jest sprawiedliwość. To nie przekupstwo ani tania motywacja. To po prostu słusznie należna za sprawiedliwa zapłata za nasz trud. A niebiblijne i dziwne i niesprawiedliwe byłoby, gdyby tej zapłaty w finalnym rozrachunku zabrakło. Warunkiem otrzymania tej zapłaty jednak jest właśnie to, żeby nie był to jakikolwiek trud, tylko trud dobrze ukierunkowany. Nie każdy wysiłek zostanie nagrodzony, co również jest logiczne i sprawiedliwe. Dla przykładu, wyobraź sobie, że zamówiłeś na urodziny swojej żony jej ulubiony tort, czekoladowo-kawowy. Cukiernik włożył w jego przygotowanie całe swoje serce i całą swoją zręczność. W rezultacie wyszedł mu najsmaczniejszy i najokazalszy tort z truskawkami, na które twoja żona ma uczulenie. Efekt? No, ogromny wysiłek cukiernika poszedł na marne, a ty z całą pewnością nie będziesz skłonny zapłacić mu za to zamówienie. Po drugie, człowiek najzwyczajniej w świecie potrzebuje mieć jakiś cel w życiu. Chcemy, żeby nasze krótkie i kruche życie tu na ziemi miało jakiś sens. Niezbędne jest nam coś, dzięki czemu będziemy mieć poczucie, że nie zmarnowaliśmy czasu, jaki został nam dany. Poczucie braku sensu życia jest chyba jednym z najgorszych przeżyć, jakich można doświadczyć. I jak wiemy, dróg do zaspokojenia tej potrzeby człowiek wymyślił bardzo dużo. Jedne są lepsze, drugie gorsze. Możesz zastanawiać się, czy lepiej napisać literackie arcydzieło, czy poświęcić się nauce w nadziei na dokonanie jakiegoś przełomowego odkrycia. I nie zrozumcie mnie źle, to są na pewno całkiem dobre przedsięwzięcia. ale może powinieneś zastanowić się raczej, czy dzieło swojego życia budujesz na właściwym fundamencie oraz czy przetrwa ono próbę ognia. Czy to, co robisz i to, jak to robisz, przyczynia się do trwałości całej budowli, jaką jest Kościół? Jeśli wierzymy w wieczność z Bogiem, to chyba dobrym pomysłem jest w pierwszej kolejności patrzeć na nasze przedsięwzięcia z perspektywy wieczności. Po trzecie wreszcie, z kontekstu tego rozdziału, ktoś mógłby wyciągnąć wniosek, że Paweł mówi to wyłącznie do takich ludzi jak on sam, czy wspomniany Apollos, do nauczycieli wiary, pastorów, starszych zboru i tak dalej. Innymi słowy, nie do mnie. To oni mają budować mnie, to w końcu oni są tymi, co kładą fundamenty i wznoszą na nich dzieła. A ja jestem jedynie biernym obiektem, prawda? Nieprawda. W różnych miejscach w Biblii, jak również w tym rozdziale, jest wiele wskazówek, które kierują nas w stronę wniosku, że budowanie to coś, co jest zadaniem nas wszystkich. Zacznijmy od tego, że werset 10 wprost mówi: i niech każdy uważa, jak buduje. Każdy. Idąc dalej, greckie słowo, jakiego użył Paweł, to epoikodomeo, oznaczające budować na czymś. I pochodzi ono z kolei od czasownika oikodomeo, czyli po prostu budować lub wznosić budowlę. Ten sam czasownik pojawia się właśnie między innymi w przypowieści Jezusa o dwóch domach, która przecież skierowana była do wszystkich uczniów. To jednak nie wszystko. Wyraz ten oraz powiązany z nim rzeczownik oikodome, oznaczający akt budowania, możemy odnaleźć w Nowym Testamencie 59 razy. Odnoszą się one zarówno do dosłownej czynności wznoszenia fizycznej budowli, ale równie często, a zwłaszcza w listach, oznaczają one duchowy rozwój i wzrost. Są obecne m.in. w czwartym rozdziale listu do Efezjan, mówiącym o zależności między Kościołem a Chrystusem. Werset 15 i 16. Bądźmy natomiast szczerzy w miłości i wzrastajmy pod każdym względem ku temu, który jest głową, ku Chrystusowi. Z Niego całe ciało, złączone i powiązane dzięki mocy właściwej każdej części, wzrasta, budując siebie, oikodome, w miłości. Jest też w piątym rozdziale pierwszego listu do Tesaloniczan. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie, oikodomeo, jeden drugiego, co zresztą czynicie. Wreszcie należy zauważyć, że Paweł dzieli ludzi na dwie grupy. Tych, którzy budują z trwałych materiałów i tych, którzy budują z materiałów nietrwałych. Nie ma mowy o ludziach, którzy w ogóle nie budują. Przeoczenie? Nie sądzę. Myślę, że Paweł nie pisze o niebudujących, ponieważ w rzeczywistości takich ludzi nie ma. Nie da się być częścią wspólnoty wierzących i jednocześnie być od nich kompletnie odizolowanym, bez żadnego wpływu na kogokolwiek. I wcale nie trzeba być do tego pastorem lub starszym we wspólnocie, aby nasze zachowanie, nasze słowa, czy wreszcie nasz sposób myślenia, który komunikujemy choćby naszymi wyborami życiowymi, wpływały na innych wierzących. Być może jest to wpływ nieuświadomiony. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale on istnieje. Czy chcesz, czy nie chcesz, budujesz. Choćby była to tylko nasza najbliższa rodzina. Dla mnie osobiście jest to chyba jedno z największych odkryć wypływających z lektury dzisiejszego tekstu. Uświadomienie sobie tego wpływu, a następnie użycie go do wzmacniania Kościoła zamiast do jego burzenia, naprawdę jest zadaniem każdego z nas. Dobrze, skoro już ustaliliśmy, że chcemy budować, a nie burzyć i chcemy też, żeby nasze dzieło było trwałe, pozostaje jedno proste, w cudzysłowie proste, pytanie. Jak? Odpowiedź spróbujmy znaleźć w ostatniej już części dzisiejszego tekstu, od wersetu 18. Niech nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli ktoś z was uważa, że jest mądry w obecnym wieku, niech stanie się głupi, aby zmądrzeć. Gdyż mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Napisane jest bowiem: on chwyta mądrych w sidła ich przebiegłości. A także: Pan zna rozważania mądrych, wie, że są jałowe. A zatem niech cię nikt nie chlubi jakimkolwiek człowiekiem. Wszystko bowiem jest wasze. Paweł, Apollos, Kefas, świat, życie i śmierć, teraźniejszość i przyszłość. Wszystko należy do was. Wy zaś do Chrystusa, a Chrystus do Boga. Apostoł Paweł wskazuje nam kilka rzeczy, które nam w tym dziele budowania przeszkadzają. Przyjrzyjmy się im po kolei. W pierwszej kolejności oszukiwanie samego siebie i uważanie się za mądrych. To nie jest dobry pomysł, bo w porównaniu do Boga, niestety, ale zarówno Koryntianie, jak i my, powiedzmy to sobie wprost, jesteśmy głupi. Uważanie się za mądrych powoduje, że zaczynamy polegać przede wszystkim na sobie i na swoich osądach. Wbija nas w pychę. Wróćmy teraz na chwilę do samego początku, do tych rzeczy, które przychodzą nam bez wysiłku. Czy jest jakiś punkt wspólny dla tych naszych złych, automatycznych zachowań? Ja myślę, że tak. Jest to właśnie pycha. Przekonanie, że jesteśmy mądrzejsi, pod jakimś względem lepsi i bardziej wartościowi od innych ludzi, sprawia, że tak łatwo przychodzi nam stawianie się ponad innymi, co w prostej drodze prowadzi do podziałów. U Koryntian zaowocowało to pojawieniem się drugiej wymienionej tu przeszkody, chlubienia się przynależnością do grupy, tego czy innego nauczyciela. Dziś mówilibyśmy raczej o chlubieniu się swoją lokalną wspólnotą albo słuchaniem kazań konkretnego pastora. Trzeba podkreślić, że to, co miało miejsce w Koryncie, to nie był spór doktrynalny. Nie ma tam mowy o stronnictwach głoszących jakąś fałszywą naukę. W takim wypadku bowiem chwilowy podział byłby uzasadniony. Koryntianie byli podzieleni, ponieważ, jak sądzę, czerpali poczucie własnej wartości z przynależności do swojej grupy. Był to spór czysto ludzki, czego Paweł nie omieszkał im jasno wytknąć. Musimy być na takie sytuacje szczególnie wyczuleni. Szukanie swojej wartości w innych ludziach, choćby wszystko to miało mieć miejsce w ramach Kościoła, nieuchronnie sprawi, że nasze wysiłki budowlane zostaną przekierowane na podtrzymanie przynależności do swojej grupy, a w konsekwencji na pogłębianie podziałów na my i oni. To nie jest kierunek, jaki wyznaczył Bóg dla swojego Kościoła. Paweł swoją tożsamość i wartość czerpał z Chrystusa, a nie z tego, jaką opinię o nim mają Koryntianie. Jednocześnie kochał ich i uważał za pieczęć swojego apostołowania, jak zwrócił się do nich w późniejszym fragmencie tego listu. Takie połączenie cech pozwoliło mu w sposób wiarygodny mówić im trudne prawdy, które dla ich własnego dobra musieli usłyszeć. Nie po to, żeby wzmocnić wśród nich swoją pozycję albo powiększyć własną chwałę, bo na tym w sposób oczywisty mu nie zależało. Zależało mu jedynie na tym, aby uwolnić Kościół w Koryncie od wewnętrznych podziałów. Tak by Koryntianie mogli zacząć wreszcie należycie wypełniać zadanie, jakie miał dla nich Bóg. Bo gdy będziesz czerpać swoją wartość z przynależności do Chrystusa, zyskasz wolność, która pozwoli ci wraz z innymi skutecznie budować Jego Kościół. Amen.